Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewice, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVN, słuchaczy Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych. Pieniądz w Kościele i w demokracji. Taki temat wybraliśmy na dzisiejsze rozmowy niedokończone. A naszymi gośćmi są już Państwu bardzo dobrze znani. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Nauk Pomocniczych. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich telewizów i radiosłuchaczy.
I też witamy, jak to zwykle bywa, w takim duecie. Prawie zawsze, o ile nie bywało wcześniej przeszkód, przybywa ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Serdecznie księdza doktora witamy.
Też pozdrawiam wszystkich telewizów i słuchaczy.
Pan Lotyn, też przy tej okazji wyrazy współczucia z racji odejścia do nieba, jak ufamy.
Tak, księdza Feliksa Folejewskiego. W sobotę będzie pogrzeb w Warszawie. Wiem, że wiele osób się łączyło z nami, także wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie oznaki takiej ciepłej solidarności z nami i wierzę, że ksiądz Feliks dzisiaj już teraz z góry na nas spogląda i łączy się z nami tak duchowo.
Właśnie on już dobrze w tej chwili ocenia.
Ocenia dobra rzeczywistość.
Ziemskie i dobra niebieskie. Trzygodni goście. No właśnie, pieniądze w Kościele i w demokracji. Czy księża muszą tylko mówić o pieniądzach? Czy w Kościele trzeba nam mówić właśnie o tym temacie? Ale najpierw, żeby o tym, co to w ogóle jest pieniądz?
No rzeczywiście, dżentelmeni podobno nie mówią o pieniądzach.
To jest taka...
I o polityce. Podjęliśmy się dzisiaj takiego dość delikatnego, trudnego tematu, ale chcielibyśmy na ten temat, na tę rzeczywistość pieniądza spojrzeć no z takiej perspektywy nauczania Kościoła i temu to spotkanie dzisiejsze służy. No pieniądze to jest rzeczywistość, z którą mamy do czynienia od początków ludzkiej cywilizacji, można powiedzieć. Jest to środek, medium, jest to rzeczywistość, która nam pomaga w wymienianiu pomiędzy nami dóbr. Jeżeli nie mielibyśmy pieniądza, no to wtedy nasza wymiana dóbr byłaby tylko dobro za dobro. To znaczy ja posiadam jakiś przedmiot i chcę mieć inny, no więc wtedy, żeby dokonać wymiany, no wtedy muszę ten przedmiot drugiemu człowiekowi dać. Czyli cukier daję komuś i w zamian za to otrzymuję owoce. No i wtedy jest wymiana. Natomiast pieniądz jest takim narzędziem, które cywilizacja rozwinęła, ludzie rozwinęli w różnych kulturach. I to jest coś, co pomaga nam właśnie w tej wymianie towarów pomiędzy nami. To znaczy, ja nie muszę już mieć jakiegoś konkretnego towaru, żeby otrzymać coś, tylko mogę mieć pieniądz i ten pieniądz służy wymianie na różne towary. Materialne, niematerialne. Więc z tej perspektywy patrząc, pieniądz jest niezwykle użytecznym narzędziem. W przeciwnym razie każdy z nas musiałby nosić, nie wiem, posiadać bardzo, bardzo wiele rzeczy, nie wiedząc, co będzie mu potrzebne akurat w danym momencie wymiany. Natomiast ludzkość, no w którymś miejscu, zwłaszcza w obszarach właśnie też basenu Morza Śródziemnego, odkryła, że posiadanie monet, posiadanie banknotów później jest pomocne do tego, żeby ta wymiana była sprawiedliwa, była przejrzysta, no i żeby była łatwiejsza. Więc to można by tę pierwszą podstawową funkcję w ten sposób określić. Oczywiście będziemy mówili za chwileczkę też o wielu innych. Ale no chcę to na początku podkreślić, że ten pieniądz, bo czasami jest bardzo negatywnie też oceniany, nie? To uważamy, że ten pieniądz rządzi światem, że ma jakieś takie... może tak być, oczywiście może tak być, ale podstawowa funkcja, podstawowe zadanie, które wykonuje ta rzeczywistość pieniądza w naszym życiu, ona służy temu, żeby wymiana pomiędzy nami przebiegała sprawnie, przebiegała płynnie i żeby była w miarę przejrzysta.
Więc właściwie konotacje przeciętny człowiek względem pieniądza ma negatywne, ale widzimy, że właśnie ten pieniądz spełnia bardzo pozytywną rolę, pozytywną funkcję, funkcję w społeczeństwie, bo właśnie ułatwia wzajemne też odniesienie się, wzajemne też relacje, ale też pieniądz konkretnie nam się kojarzy też z ekonomią, a więc już jedna ta funkcja pozytywna została podkreślona, ale w ogóle jakie funkcje pieniądz pełni w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy, ale też i w ekonomii, do której od której nie można uciec.
No właśnie, jeśli chodzi o ekonomię, to najpierw musimy mieć na uwadze gospodarkę, bo to jest to, z czym mamy bezpośrednio do czynienia. I tutaj dochodzi jeszcze jeden element pieniądza, właściwie w definicji najważniejszy, mianowicie to, że że pieniądz jest towarem, tak jak wszystko inne. To nie jest coś fikcyjnego, jakby nam się wydawało, tylko to jest coś bardzo realnego. To jest towar, za który można kupić, nabyć lub wymienić inny towar lub usługę. Więc tak należałoby traktować pieniądze, nie jako tylko środek płatniczy, ale to jest naprawdę coś, co ma wymiar materialny. I jeśli tak zaczniemy traktować pieniądz, to od razu widzimy, że pieniądzem możemy oszacować najpierw poziom rozwoju gospodarczego. Jeśli dzielimy kraje na bogate i biedne, to właśnie pod kątem siły gospodarki, czyli tego, co jest wymierne, ale w pieniądzu. I każdą gospodarkę kraju można wycenić, naszą też. My też mamy swoją siłę gospodarki poprzez właśnie wartościowanie pieniądzem. No oczywiście my mierzymy to w tej chwili, bo mamy swoją walutę, swoje złotówki. Mierzymy to w złotówkach, ale można to mierzyć również wartość polskiej gospodarki w pieniądzu międzynarodowym. Bo można powiedzieć, że mamy różne rodzaje pieniądza. No najpierw zacznijmy od tego, że żeby powiedzieć, czym jest pieniądz, to musimy powiedzieć, czym jest jednostka, suma i znak pieniężny. To są określenia, których nie używamy na co dzień. Jednostka to jest właśnie w Polsce złoty. To jest jednostka. My się posługujemy taką jednostką, złotym. Suma to jest to, co się da oszacować w konkretnym wymiarze, czyli jednostka przekłada się na sumę. Suma to jest na przykład o 5 złotych, prawda? 5 złotych to już jest suma, czyli 5 jednostek. Natomiast znak pieniężny to jest po prostu konkretny banknot. To jest znak pieniężny. Chroniony, nie wolno podrabiać, to jedne z najwyższych kar są właśnie za podrabianie tego właśnie znaku. Bo on jest rzeczywiście wymierny i to nie jest właśnie fikcja. Jeśli my zaczęlibyśmy sobie w piwnicy drukować takie na przykład 100 złotówki, to możemy te 100 złotówki zamienić na konkretne towary. I na przykład spowodować tak zwaną bańkę spekulacyjną. To już może bliższe jest naszym telewidzom i słuchaczom pojęcie, bo przy obecnym kryzysie, który niestety na razie się jeszcze nie skończył, chociaż są już pewne oznaki wychodzenia z kryzysu, zwłaszcza w niektórych gospodarkach. Co to jest bańka spekulacyjna? To jest po prostu zbyt dużo pieniądza na rynku, który nie dałoby się zamienić na towar. A jak ta bańka powstaje? No przede wszystkim nie przez to, że my coś zarobimy, tylko przez to, że pożyczamy od banku. Pusty pieniądz. Czyli im więcej kredytów, które napędzają kolejne kredyty, pieniądze płyną na rynek, ale na rynku nie ma towaru, żeby za te pieniądze wszystko, co się chce kupić. I w którymś momencie następuje problem, mianowicie niestety nie możemy wypłacić tym, którzy posiadają pieniądze, wartości tego, co ten pieniądz w sumie swoich oznaczeń. A druga, niestety niedoceniany skutek bańki spekulacyjnej to jest podważenie zaufania do pieniądza. Bardzo trudno później odrobić stratę, jeśli taką sytuację przeżyjemy, że wartość pieniądza zostanie podważona. No, niektórzy z nas pamiętają, mnie w rodzinie jest taka opowieść właśnie o tym, jak to można łatwo stracić pieniądze w takim właśnie okresie kryzysu, kiedy ma się całe torby pieniędzy, a nie można nic za to nabyć, prawda? Bo te sumy pieniędzy nic za sobą nie niosą. Nie można ich zmienić na konkretną wartość. Czyli najpierw to jest problem pieniądza, to jest gospodarka. Musimy sobie to dobrze powiedzieć, że jeśli chcemy właściwie prowadzić gospodarkę domową, to musimy umieć liczyć pieniądze. Jeśli chcemy przeżyć. Ja powiem tak, że zwłaszcza ludzie bardzo biedni i bardzo bogaci potrafią liczyć pieniądz. Bardzo biedni, bo muszą złotówkę dzielić na grosze i naprawdę starać się, żeby na wszystko, co jest potrzebne do życia, wystarczyło. A bogaci, ci najbardziej bogaci, dlatego że dla nich ten pieniądz to jest po prostu kolejna inwestycja i trzeba rozważyć, czy można coś jeszcze zyskać, czy nie. Czyli to jest pierwszy obszar, gospodarka. Bardzo coś wymiernego. Później jest ekonomia. A tu już wchodzimy w politykę monetarną. I tu rzeczywiście zaczynamy się posługiwać pieniądzem, który może mieć konkretną wartość, ale nie musi. W ekonomii wiemy, że i tutaj to, o czym mówił Zenek, możemy powiedzieć, że pieniądz może stracić kompletnie wartość w ekonomii. To tutaj jest źródło tego, że można udusić rozwój gospodarczy, że można zubożeć właśnie w złej ekonomii. Czyli ekonomia to jest zdrowe myślenie odpowiedzialne, w dokumentach Kościoła to się najbardziej podkreśla, odpowiedzialne myślenie o pieniądzu. Ja tu przyniosłem taki dokument Papieskiej Rady do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju. Tytuł tego dokumentu: w kierunku reformy międzynarodowego systemu finansowego i walutowego w kontekście globalnej władzy. Dokument powstał w 2011 roku, kiedy kryzys dawał się bardzo mocno we znaki. I przesłanie tego dokumentu jest takie, że jeśli chcemy wyjść z kryzysu, to musimy położyć nacisk w ekonomii na odpowiedzialność i etykę. I okazuje się, że z tym właściwie zgadzają się wszyscy ekonomiści. Że powrót do zdrowej ekonomii to jest w odpowiedzialności i w etyce. I wreszcie trzeci obszar, taki już powiedzmy najszerszy, ale dla nas ludzi Kościoła już bardzo bliski, mianowicie obszar życia społecznego. I tutaj pieniądz też odgrywa bardzo dużą rolę, bo na przykład może podzielić ludzi w społeczeństwie na bogatych i biednych. Przykładowo.
No tak, te funkcje, tak teraz je próbowaliśmy zarysować, żeby też sobie tutaj w tej dyskusji i słuchaczom, telewizom uświadomić, że ta rzeczywistość pieniądza jest nam bardzo potrzebna, że to nie jest coś negatywnego, przed czym trzeba mieć lęk, trzeba umiejętnie się z tym obchodzić. I te dwie, na razie mówiliśmy o takich dwóch funkcjach, o to ułatwianiu wymiany. Myślę, że to jest dla każdego w miarę zrozumiałe, że te pieniądze, one temu służą. No i ta druga funkcja, o której ksiądz Jan tutaj wspominał, czyli taka funkcja ekonomiczna pieniądza. Do tej ekonomicznej funkcji oczywiście można zaliczyć też coś takiego jak kumulowanie, to znaczy za pomocą pieniądza możemy, ponieważ bogactwo składa się jakby z człowieka, może się składać, czy jakiejś wspólnoty, czy narodu, no składa się z kilku elementów. Najbardziej to są te dobra materialne, bo jakieś surowce, czy posiadana ziemia, budynki są też bogactwem. Pieniądze są częścią tego bogactwa tylko. Ale kumulowanie pieniądza jest łatwiejsze w pewnym sensie od kumulowania tych materialnych dóbr. Oczywiście gospodarka zawsze potrzebuje, i to w Polsce tego też doświadczamy, kiedy mówimy o takich lękach, że majątek narodowy jest wyprzedawany. Znaczy otrzymujemy za to jakieś pieniądze, które nie wiemy, czy one są sprawiedliwą ceną, czy nie są sprawiedliwą. Więc w każdym społeczeństwie to posiadanie dóbr materialnych, ziemi, budynków, jak też posiadanie kapitału, czyli pieniądza, jest niezwykle ważne. I kumulowanie pieniądza, namnażanie tego ilości pieniądza, no też jest dość ważną funkcją. Ono ułatwia nam, na płaszczyźnie społecznej, teraz już mówiąc, swego rodzaju motywację. Pieniądz ma siłę motywacyjną dla człowieka. Zauważmy, czasami wręcz tak silną, że ludzie już świata nie widzą, tylko widzą chcą zarabiać jak najwięcej. Po prostu stracili, rodzina nie jest ważna, tylko ta motywacja, żeby jak najwięcej posiadać pieniędzy w tym przypadku, no, ma silną i może być złym. Czymś złym, co sprawia, że tracimy przyjaciół, tracimy rodzinę. Więc ta na płaszczyźnie społecznej motywowanie do tego za pomocą pieniądza, no jest bez wątpienia, czujemy to, bo w pracy też możemy tego doświadczyć, że jest podwyżka albo jest, nie wiem, jest jakaś dopłata za wykonywaną pracę albo nie. I to nas motywuje do tego, żeby coś wykonywać albo nie. A zatem jest to kolejna jakby, myślę, że dość pozytywna, jeżeli jest mądrze wykorzystywana funkcja pieniądza, społeczna w tym przypadku, sprawiająca, że ktoś bardziej się angażuje. Czuje, że ta jego wysiłek pracy, jego zaangażowanie, no przynosi mu pieniądze. Mówiliśmy o tej funkcji porównawczej, myślę, że ona też jest niezwykle ważna i to warto sobie, może w przypadku, kiedy widzimy obrazy uciekinierów, którzy tu przyjeżdżają do Europy, kiedy o tym mówimy, to naprawdę w takiej rozmowie tutaj warto sobie uświadomić, że gdzieś takie badania ekonomistów mówią, że 2,5 miliarda ludzi na świecie, to jest no prawie połowa, no troszkę mniej niż połowa, 2,5 miliarda ludzi na świecie żyjących zarabia dziennie mniej niż 2 dolary, czyli 6 zł powiedzmy dziennie. To jest przeciętna przeliczając to na dolary. Oczywiście przeliczając to na walutę jakąś tam lokalną, ta wartość jest inna. Kiedy moi współbracia w Indiach pracują, nie, i tam zatrudniamy nauczycieli w szkole, to oni naprawdę zarabiają 1 dolara dziennie. To jest ich, i to im w tych warunkach, w których oni żyją, ta wartość dla nas jest niewyobrażalna. Nie jesteśmy w stanie przeżyć za taką sumę pieniędzy. Dla nich jest to możliwe. Więc to porównywanie ekonomii, o którym ksiądz Jan mówi, no pozwala nam widzieć różnice pomiędzy nami. No i jeżeli jest znowu jakaś mądra, globalna polityka, w tym dokumencie, o którym ksiądz Jan wspominał też, jest taka propozycja, jak taką globalną gospodarkę ustawić, żeby te nierówności w jaki sposób wyrównać. No w ten sposób to jest najlepsza droga do tego, żeby ten kryzys emigracyjny rozwiązać. My nie jesteśmy w stanie do Europy sprowadzić 2,5 miliarda ludzi. Nawet jeżeli 10 milionów przyjmiemy, to nie rozwiązuje nam żadnych problemów. Więc rozwiązanie problemu byłoby właśnie, w jaki sposób te różnice wartości pieniądza, to jest długi proces na pewno, ale myślę, że rozwiązanie tych problemów leży bardziej tam, niż w takiej doraźnej pomocy, którą podejmujemy w sprawie emigracji. Ale tu to porównanie nam pozwala zobaczyć różnice pomiędzy różnymi gospodarkami, no i też między konkretnymi rodzinami czy osobami.
W tym dokumencie wspomnianym Papieskiej Rady do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju, to jest, zaznaczam, 2011 rok, podaje się sumę 1 miliarda ludzi, którzy żyją za 1 dolara dziennie. To jest na tamten czas dane. Przypuszczalnie nic się w tym względzie nie poprawiło, a może nawet ten obszar biedy poprzez różnego rodzaju konflikty, zwłaszcza zbrojne wojny, mógł się obszar tych ludzi, którzy muszą przeżyć dzień za 1 dolara, zwiększył. I to jest to, co mówiliśmy o tym właśnie gospodarowaniu pieniądzem. Od strony społecznej takim zadaniem ekonomistów, czyli ludzi, którzy znają wartość pieniądza, to jest właśnie to, żeby pomagać ludziom wyrównywać różnice. W tym wspomnianym dokumencie Papieskiej Rady jest też wspomniane o tym, że dobrze byłoby powołać nawet taki Światowy Bank Centralny. Już Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie wystarcza w tej chwili, żeby zaradzić tym ogromnym różnicom, jakie zarysowały się w rozwoju gospodarczym świata. Bo co się stało przez tę ekonomię, w której nie ma odpowiedzialności i etyki? Bogaci się nadal bogacą, a biedni coraz bardziej biednieją. I problem tutaj to nie jest rozwiązanie problemu jednego czy drugiego kraju, tak jak się tam nam mówi, żeby zatrzymać falę uchodźców, to zatrzymajmy poprzez pomoc im na miejscu, prawda? No, to pomożemy w tym regionie, ale przyjdą następne regiony, z których będą chcieli emigrować do ekonomiczni migranci, do krajów, które mają wyższy rozwój gospodarczy i bogatsze mają życie, z którego oni chcą też skorzystać. Więc rozwiązania powinny mieć charakter globalny, czyli myślenie pieniądzem to nie jest tylko myślenie w tym miejscu i w tym czasie, tylko to jest myślenie o tym wymiarze, powiedziałbym, kosmicznym, stwórczym. Bo my o tym tu nie wspomnieliśmy, ale to, co wniósł pieniądz, to jest to, że my się możemy uwolnić od miejsca i od czasu. Może to się wyda dziwne naszym telewidzom i słuchaczom, ale tak jest. Bo ta wymiana, o której mówił Zenon, ten barter, czyli ja ci daję to, ty mi dajesz to, wymiana towarów, wymagało tego, żebyśmy byli w tym samym miejscu. No bo żeby się wymienić, musieliśmy się widzieć i jeszcze sprawdzić towar i dopiero oddać jeden, a wziąć drugi. Dzisiaj możemy pieniądzem nabywać, zwłaszcza tym pieniądzem elektronicznym. Dzisiaj przez internet żaden problem. Jesteśmy w Polsce, a możemy zrobić zakupy w Stanach Zjednoczonych, prawda? I rzeczywiście to nam pokazuje, jaką rewolucję może dokonać ekonomia, która by wzięła pod uwagę etykę, czyli człowieka i jego potrzeby, każdego człowieka i wszystkich ludzi. I nie na zasadzie, że my musimy tam jechać z pieniędzmi, tylko właśnie na tej zasadzie, że pieniądz, jeśli byłby właściwie zagospodarowany, może zmienić sytuację świata poprzez wyrównanie tych ogromnych różnic między bogatymi i biednymi.
Księże profesorze, już właściwie tu wchodzimy to w zagadnienie, które myślę rzeczywiście próbuję opisać obecną sytuację, ale myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, więc widzimy na podstawie tych wypowiedzianych słów, że i z praktyki życia każdy z nas wie, czym jest pieniądz i właściwie dzisiaj nie ma człowieka, który tego problemu by nie dotykał. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten pieniądz. Czyli jest też szalenie ważne, jak my rzeczywistość pieniądza traktujemy. Jaki jest nasz stosunek do pieniądza, zanim zrozumiemy, pojmiemy całą teorię i czy w zrozumieniu kwestii pieniądza, czy nam pomaga Biblia chociażby. Co mówi Biblia o pieniądzu?
Myślę, że ta myśl o tym, że my jako, nazwijmy to konsumenci, jako ci, którzy kupujemy jakieś towary, my naprawdę mamy potężny wpływ też na kształt naszego społeczeństwa, bo to ode mnie ostatecznie zależy, czy ja kupię ten produkt, czy kupię produkt tej firmy, czy z tego regionu, czy z tego regionu. I ja, jeżeli jestem świadomym konsumentem, świadomym użytkownikiem pieniądza, ja naprawdę mogę decydować o tym, gdzie te moje pieniądze będą przeznaczane, gdzie one będą szły. Czy będą szły na jakieś dzieła, firmy, które nie są dobre w moim odczuciu, czy też będę raczej kupował te produkty i te dzieła, które, no nie wiem, jakąś etykę prezentują, czy jakieś wartości bronią. Więc to uświadomienie sobie tego, że ten mój taki codzienny nawet wydatek ma naprawdę wielkie znaczenie. Ja chciałem tylko zauważyć, że czasami bojkot, jak tam w internecie wzywają się ludzie do bojkotu, to jest najbardziej dotkliwa broń dla ludzi, którzy no, chcą w jakiś sposób narzucić innym swoją wolę. Więc jeżeli dochodzi do takiego momentu, to jest to bardzo bolesne narzędzie. Więc to trzeba sobie też uświadomić, że my nie jesteśmy bezradni, że ten pieniądz w tych ilościach, jakie posiadamy, ja zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy bogatym narodem, ale też ma swoją no, pewną siłę. Więc o takim odpowiedzialnym używaniu pieniądza, no, myślę, że to warto dodać. Natomiast jeśli już wprost do tego pytania o Piśmie Świętym, no, wiemy, że w Piśmie Świętym, w Ewangeliach, mowa o pieniądzach jest w wielu miejscach, poczynając od srebrników, które zostały w bardzo tragiczny sposób wydane, żeby wydać Pana Jezusa, ale też wiemy, że uczniowie Pana Jezusa mieli wspólną kasę, akurat Judasz był odpowiedzialny za te wspólne wydawane pieniądze. I kiedy słuchamy opowieści, przypowieści biblijnych, no w różnych miejscach Pan Jezus nawet mówi o tym, że te pieniądze należy dobrze użytkować, talenty, denary, więc trzeba je dobrze wykorzystywać. On nie zachęca do tego, żeby je niszczyć, odrzucać, ale żeby je dobrze, umiejętnie wykorzystać. No i druga myśl, oprócz tego dobrego wykorzystania pieniądza, pomnażania w jakiś odpowiedni sposób, czyli przeznaczania na jakieś dobre cele, no to jest ta kwestia nieprzywiązywania się, czyli bycia ubogim. Nieprzywiązywanie się do bogactwa, nieprzywiązywanie się do pieniądza w języku polskim jest określane tym wspaniałym słowem uboga. Ktoś, to znaczy, że ja nie pokładam nadziei w czymkolwiek innym, tylko jestem uboga. Ja w nim pokładam siebie samego. No jest to taki bardzo głęboki źródło słów, ale ostatecznie chodzi o to, żeby nie pokładać całkowicie swojej przyszłości w materię, bogactwa, w jakieś materialne rzeczy, tylko żeby umieć do tego zachować dystans. Więc to są te, czyli ubóstwo takie ewangeliczne. Przypomnijmy sobie, nawet ta pierwsza wspólnota chrześcijan zbierała pieniądze, żeby pomóc wspólnocie w Jerozolimie. Dzieje apostolskie nam o tym bardzo wyraźnie mówią, czyli pieniądze zbierane w Rzymie, w Tesalonikach, nie wiem, gdzie te zbiórki były przeprowadzane, były przeznaczone na to, żeby pomóc naszym braciom, którzy w Jerozolimie wtedy żyli. A zatem nasi bracia chrześcijanie, ta pierwsza generacja chrześcijan wiedziała, że te pieniądze są użyteczne. One mają swoją wartość, ale wymagają mądrości w użytkowaniu i wymagają swego rodzaju dystansu, nieprzywiązywania się do nich, żeby nie zawładnęły nami. To myślę, że te dwie podstawowe zasady możemy wyczytać z kart Ewangelii na temat pieniądza.
Tu powinniśmy nawiązać najpierw do tej funkcji pieniądza ekonomicznej. Jedną z funkcji pieniądza ekonomiczna to jest funkcja tezauryzacyjna. Tezaurus po łacinie to jest skarb. To jest coś, co ja posiadam. Zresztą ta przysłowiowa mamona, o której słyszymy w Ewangelii, pochodzi z języka aramejskiego i oznacza też skarb, nie pieniądz, tylko skarb. Czyli nie można służyć, można by dokładnie przetłumaczyć, skarbowi i Bogu, nie? Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czyli niekoniecznie musimy mieć zaraz na myśli pieniądz, bo można służyć zupełnie jakimś przedmiotom innym, niekoniecznie pieniądzowi. Ale weźmy najpierw ten problem tego oszczędzania, tego bogacenia się i wydawania pieniędzy. Otóż z Biblii my dokładnie wiemy, że wszystko, co posiadamy, to nie jest dla nas tylko przeznaczone. Czyli powinniśmy, mając pieniądze, myśleć o innych, ale też nie tylko o tych, którzy dzisiaj są, ale tych, którzy będą w przyszłości. Kiedy Franciszek, nasz papież, wydał właśnie encyklikę tę ekologiczną, to między innymi podkreślał, że stworzenie, ziemia, to nie jest tylko dla nas. My musimy o nią zadbać, żeby ją przekazać przynajmniej w nie gorszym stanie, niż ją przejęliśmy. I z pieniądzem jest to samo. I Biblia na to zwraca uwagę, żebyśmy wiedzieli, że pieniądzem powinniśmy się dzielić z tymi, którzy są, ale też myśleć o przyszłości. Przyszłości w rodzinie dzieci, bo to nie dzieci powinny rodzicom zapewniać to, co jest im potrzebne, tylko najpierw rodzice dzieciom. To jest taka, to w Biblii tak właśnie to jest ustawione, że rodzice powinni myśleć o swoich dzieciach, bo tak samo całe pokolenie, jeśli my nad czymś pracujemy dzisiaj, to powinniśmy również mieć na uwadze, że pracujemy też dla przyszłego pokolenia. I tutaj wchodzi bardzo takie pojęcie, przed którym my uciekamy, mianowicie pojęcie konsumpcjonizmu. Otóż to, co jakoś było piętnowane również bardzo mocno przez Jana Pawła II, który wyszedł tu z naszej ojczyzny i wiedział, co się dzieje na Zachodzie, on to bardzo mocno piętnował. Konsumpcjonizm, czyli cokolwiek wypracuje się, to wszystko starajmy się skonsumować, żeby nikomu nie przekazywać, nie dzielić się. Ani z tymi, którzy są biedniejsi, ani z tymi, którzy przyjdą po nas. Co zarobimy, to wydajmy. To można powiedzieć tak najprościej, najprostszym językiem wyjaśnienie pojęcia konsumpcjonizm. Czyli ja pracuję, ale jestem egoistą. Całkowicie zamknięty w swoim świecie, prawda? O nikim nie myślę. I Biblia to też bardzo mocno piętnuje, konsumpcjonizm. A drugi, przez Biblię bardzo mocno piętnowany stosunek do pieniądza, to jest bałwochwalstwo. Czyli uczynienie z pieniądza i z bogactwa bożka. Bo to jest idolatria, czyli oddawanie czci bożkom, bo tak to się nazywa, czyli bałwochwalstwo po polsku. To znaczy oddawanie czci komukolwiek czy czemukolwiek innemu niż Bóg. I tu nawiązujemy do pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czyli Bóg musi być na pierwszym miejscu i wtedy wszystko inne też jest na swoim miejscu, jak to jeden z poetów naszych mówił, prawda? Ale to jest właśnie to, że to bałwochwalstwo to jest właśnie uczynienie z pieniądza, z bogactwa, z jakiegoś skarbu, który posiadamy, bożka, któremu ja służę i zapominam, kto jest najważniejszy, komu powinienem oddawać cześć.
Właśnie to Jezusowe, nie możecie służyć Bogu i mamonie, już podpowiada, że bez względu na to, jakbyśmy tłumaczyli słowo mamona, ale zwiąże się z bogactwem, pieniądz jest wyrazem, prawda? Też bogactwem.
Tak, oczywiście.
Kiedy, i też pozytywnie, choć kiedy jest mowa o talenty, to jest pieniądz, prawda? Jakaś moneta o określonej też wartości.
Tak, bo powinien oddać bankierom, prawda, żeby pomnożyli.
Tak, więc ten pieniądz jako wyraz bogactwa, czegoś pozytywnego, ale poruszony problem chociażby konsumpcjonizmu już nam właściwie zdradza i to, co Jezus pokazuje, że rzeczywiście coś, co jest pozytywne, staje się negatywne w zależności, jaki jest mój stosunek. Coś, co jest wartością, nagle może być właśnie zagrożeniem dla człowieka, dlatego że człowiek z tego uczynił wartość samą w sobie, czyli zaczyna wręcz Boga stawiać w miejsce, odwrotnie, pieniądz stawia w miejsce Boga. No i ta pokusa, czyli pieniądz jest ogromną pokusą i to pokusą, która właściwie mówi być albo nie być też w wymiarze życia wiecznego.
No, często jest związane też z władzą. No, to trzeba sobie też uświadomić, że posiadanie pieniędzy daje danemu człowiekowi no, władzę nad innymi. To on ma wolność i możliwość kontrolowania też innych, więc to ten ścisłe połączenie pieniądza i posiadanej władzy jest bez wątpienia też, o czym warto myśleć i kiedy mówimy o bałwochwalstwie, to ten bożek władzy i bożek pieniądza, one bardzo blisko siebie często na jednym ołtarzu stoją, można by tak powiedzieć. Mówiąc jeszcze o tych biblijnych takich zasadach,
które...
Myślę, że taką cechą, o którą Pan Jezus w przypowieściach często krytykował, byłoby też skąpstwo. Znaczy, jeżeli ktoś nie potrafi się podzielić, oczywiście to będzie, to bałwochwalstwo to już będzie najwyższy etap, ale nawet to, że ktoś zbytnio, no tak zbiera, zbytnio się lęka o to, żeby mu zabrakło, mając, no, skąpstwo na pewno w Biblii nie jest cnotą, tylko raczej jest traktowane jako wada. Natomiast z takiej perspektywy biblijnej zauważmy, że posiadanie pieniędzy daje człowiekowi bezpieczeństwo. Takie złudzenie, czy iluzję, czy przekonanie, odczucie, że mam zagwarantowaną przyszłość. Nie? Jeżeli są na koncie odłożone duże ilości pieniędzy, wtedy spokojnie się jakby człowiek może żyć. Ma poczucie bezpieczeństwa. I ja myślę, że w tej ocenie etycznej, takiej z punktu widzenia Pana Jezusa, to pokładanie bezpieczeństwa, pokładanie ufności, że ja teraz już jestem samowystarczalny, ja teraz już mam na 50 lat, już mam zapewnione.
Pan Jezus jest też przypowieść.
Jest też przypowieść o tym. I Panie głupcze, jeszcze tej nocy stracisz wszystko. Więc ja myślę, że niebezpieczeństwo tego takiego pieniądza w sensie biblijnym, ono polega na tym, że człowiek zbytnio zaczyna być zbyt pewny siebie. Zaczyna, nie prosi Pana Boga o pomoc, nie szuka u Niego pomocy. Ja myślę, że też warto sobie to uświadomić, jeżeli taki każdy z nas rachunek sumienia jakiś tam sobie robi, jakie jest moje podejście do posiadanych przeze mnie pieniędzy. No ja wiem, że każdy na różnym poziomie żyje i te różnice są bardzo wielkie, ale czy to rzeczywiście nie jest tak, że ja zbytnio pokładam taką ta wdowa, która ten ostatni grosik wrzuciła, ona przez Pana Jezusa była ustawiana jako wzór. Coś, co dla nas wydaje się niesłychane, ale też historia nas uczy, że ci ludzie, którzy byli ubodzy, którzy rzeczywiście ufali Panu Bogu, nigdy im nie zbywało, nie brakowało niczego.
Więc kiedy jest mowa o pieniądzu, na pewno zawsze też myślimy o pewnej triadzie, która, no te trzy słowa idą zawsze, że tak powiem, nie w parze, bo to są trzy, mianowicie pieniądz, który jest, jeżeli go mam, to znaczy, że mam sukces, a skoro mam te dwie, to i mam też władzę. Te pieniądze, te trzy elementy są zawsze brane pod uwagę. Ale jeżeli jeszcze mogę, w tej chwili sobie pomyślałem, kiedy patrzymy na biblijne znaczenie, co Biblia nam mówi, a szczególnie co Ewangelie nam mówią na temat pieniądza, szczególnie wracam do tego słowa, nie możecie służyć Bogu i mamonie, bo to są słowa wypowiedziane w Ewangeliach. Tak ewangeliści ukazują, że to Jezus je wypowiedział. Ale też jest jakby, by to lepiej zrozumieć i stosunek do pieniądza w Dziejach Apostolskich jest też, że Jezus miał powiedzieć, że jest więcej
radości w dawaniu niż w braniu.
Niż w braniu.
Tak, to święty
czy
Paweł
tu nie znajdujemy klucz też na podejście do pieniądza?
No jest to w nauce społecznej Kościoła bardzo mocno używa się takiego pojęcia o powszechne przeznaczenie dóbr. Powszechne przeznaczenie dóbr. Brzmi to tak na pierwszy rzut oka może tajemniczo. Czyli każde dobro, jakie posiadamy, a pieniądze też są swego rodzaju dobrem, jest przeznaczone nie tylko dla mnie, tylko ma powszechne przeznaczenie, ma służyć innym również. I ja myślę, że ta myśl o tym, że jeżeli zaczynamy się dzielić z drugim człowiekiem, potrzebującym człowiekiem, kiedy potrafimy wspólnie pomnażać te dobra, które posiadamy, no to jest bez wątpienia, no to jest to ewangeliczne podejście do bogactwa i do pieniądza, mądrego wykorzystywania tego, co my posiadamy. Nie możemy traktować, to ojcowie Kościoła tam w pierwszych wiekach, oni bardzo często takie mieli bardzo ostre sformułowania, takie, że nie wolno mi traktować czegoś jako moją własność, kiedy obok mnie jest głodny brat. On ma prawo do tego, żeby uzyskać tę część. To nie jest moja własność, jeżeli obok mnie jest głodny człowiek. Ten chleb, który zjadam, nie jest tylko moją własnością. Jest też własnością tych, którzy są głodni, czegoś potrzebują. Więc to, no my chrześcijanie, ja myślę, że nie musimy udowadniać światu, że jesteśmy naprawdę bardzo takim narodem czy społeczeństwem jako chrześcijanie, dzielącym się. I to myślę, że te wspólnoty, te Caritas, który istnieje, to możemy teraz znowu przejść do tego, jak Kościół wykorzystuje w naszych wspólnotach parafialnych, jak wiele my dorobimy. O tym się nie mówi. Może warto o tym też powiedzieć.
Powoli będziemy zapraszać naszych słuchaczy i widzów do tego, by też wzięli swój udział. Jak zwykle to czynimy w rozmowach niedokończonych. Ja chciałem jeszcze zapytać, jak Kościół w ogóle podchodził, ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać, niech to będzie puenta przynajmniej w tym momencie dotycząca Ewangelii. Bo myślę, że ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu też doskonale mówi, że widać, że Jezus podpowiada, że pieniądz, jeżeli zły jest stosunek, naprawdę przyciemnia człowiekowi oczy. Człowiek, który jest tak kumulacją pieniądza, bogactwem zainteresowany, zaczyna jakby ślepnąć na drugiego człowieka i w jego potrzebie, prawda?
To by się mieściło w takiej funkcji behawioralnej pieniądza. Ona należy do funkcji społecznych. To jest taka funkcja zachowawcza. Mianowicie właśnie bogaci ludzie uważają, że za pieniądze można kupić wszystko, prawda? Jak niektórzy mówią, że miłości nie można kupić tej prawdziwej. No to jest prawda. Wielu innych rzeczy też. Ale tak się mówi, że jak ktoś ma pieniądze, może kupić wszystko. To jest taki ekwiwalent wszystkiego, co człowiek potrzebuje. I właśnie na przykładzie tego bogacza widać, że on może mieć wszystko, ale nie może jednego za pieniądze kupić. Ubóstwa nie może być tak jak ten biedny, prawda? Biedny nie ma nic, ale jednocześnie ma wszystko, prawda? Jak to się mówi o zakonach, nic nie mający, wszystko posiadający, tak? To jest trochę, to jest właśnie ta sytuacja tego biednego człowieka, który nie jest przywiązany do niczego. On ma swoje pragnienia, ma swoje potrzeby, ma swoje marzenia, ale tak naprawdę to do tego nie potrzebuje bogactwa, nie potrzebuje pieniędzy, prawda? Natomiast u bogacza co jest najgorsze, co niestety nam też bardzo zagraża, a nam, którzy w pewnym sensie jesteśmy naznaczeni poprzednim systemem naszego komunizmu czy totalitaryzmu, zależnie jak to nazwiemy, skąd wziął się też homo sovieticus, czyli wychowywani w takiej zasadzie, że byt kształtuje świadomość, prawda? A my przeszliśmy bardzo szybko przez transformację systemową i ekonomiczną do myślenia, pieniądz kształtuje świadomość. I świadomość bogacza jest ukształtowana przez bogactwo, przez pieniądz. A świadomość ubogiego jest ukształtowana przez to, że on jest całkowicie oddany Bogu i od Boga oczekuje wszystkiego, prawda? Dlatego my musimy tu sobie widzieć, to jest bardzo dobry przykład, ta przypowieść, żeby nie poddać się temu, żeby byt, czy pieniądz, czy bogactwo kształtowało naszą świadomość. Bo jeśli do tego dopuścimy, to naprawdę wejdziemy na drogę pozbycia się tego, co jest dla nas najcenniejsze. Tu przytoczę słowa Chrystusa. Co znaczą wszystkie bogactwa, które człowiek zdobędzie, wszystko, jeśli szkodę poniesie na duszy, prawda?
Jeżeli możemy też dotknąć temat, a potem już na pewno nasi słuchacze będą dzwonić, albo już dzwonią, jak Kościół pomaga nam patrzeć na pieniądz. W tej chwili akurat myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że Ojciec Święty Franciszek jest w Stanach Zjednoczonych, w kraju, gdzie na dolarze jest napisane cała nasza nadzieja w Panu Bogu. Czy to jest tak na serio napisane, czy to może być lekko ironiczne, bo jednak ludzie bardzo często jednak te nadzieje mają odwrotnie, mają w pieniądzu, a nie w Panu Bogu. Jak Kościół problem pieniędzy traktował właściwie od początku, po dzień dzisiejszy?
No, może do papieża Franciszka. Rzeczywiście papież Franciszek bardzo mocno wzywa do tego, żeby te globalne systemy, one sprawiały, no, żeby wyrównywać te różnice. On woła o to z jednej strony, ale z drugiej strony wzywa do tego, żeby bardzo konkretnie temu człowiekowi, który obok nas jest, pomagać. Wspierać go w różny sposób, więc to są dwie płaszczyzny. Jedna to jest jakieś tam globalne rozwiązania, którymi się zajmują ekonomiści i politycy, a druga to jest konkretna pomoc dla człowieka. Ja słyszałem, teraz już powtarzam to, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale brama święta, drzwi święte, Porta Santa w roku jubileuszowym Miłosierdzia, zawsze były to drzwi, które prowadziły do Bazyliki świętego Piotra, świętego Pawła w Rzymie. Piękne drzwi, pamiętamy, kiedy Jan Paweł II otwierał takie złocone wrota, drzwi jubileuszowe, przez które się przechodziło, żeby uzyskać odpust zupełny. No jest takie rozważanie, jedna z opcji, żeby takie drzwi święte były przy prysznicach dla ubogich na placu świętego Piotra. Znaczy ktoś, kto chce uzyskać odpust zupełny, przechodzi przez jakieś proste, wyobrażam sobie, drzwi, tuż przy prysznicach, które były zbudowane na placu świętego Piotra dla ubogich. No jest to niezwykle taki pedagogiczny chwyt, pedagogiczna jakby zamysł papieża, żeby nam pokazać to, że no jest to poważny problem. I to, że mamy do czynienia dzisiaj z kryzysem imigracyjnym, to nie jest tylko wynik kryzysów religijnych, kulturowych, tylko jest to przede wszystkim kwestia ekonomii, kwestia nierówności, niesprawiedliwości społecznej. I dlatego, dlatego to dzisiejsze nasze rozważanie jest bardzo może teoretyczne, ale chcemy pokazać, że gdybyśmy podjęli jakieś rozwiązania właśnie na tej płaszczyźnie globalnej i na takiej doraźnej pomocy konkretnej, to myślę, że tymi drogami, no i to jest nauczanie Kościoła, to papież Franciszek kontynuuje to, o czym mówili pierwsi chrześcijanie, konkretnej pomocy caritas dla tych najbliższych, ale też tworzenia instytucji, które będą instytucjami pomocy. To była siła, jak czytamy encyklikę papieża o caritas, Deus Caritas Est, papieża Benedykta XVI. Justynian, który chciał zniszczyć Kościół, to mówi, musimy zbudować system charytatywny taki, jak oni mają. To wtedy pokonamy Kościół. To była myśl cesarza, że jeżeli chcemy zniszczyć Kościół, to musimy zastąpić Kościół w dziełach charytatywnych. My, chrześcianie, no chcemy pomagać, chcemy mądrze pomagać. Mamy serca otwarte, ale też ta pomoc naprawdę, to nie może być tylko... Chcemy mieć na to wpływ też. Chcemy szukać rozwiązań.
Wiem, że już tu ksiądz profesor już ma do dodania, ale jest już słuchacz.
Tak, dobrze.
Możemy, to... Ale proszę zapamiętaj sobie
dobrze,
tę myśl.
Dobrze.
Odbieramy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Tu się Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwoni?
No więc ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się bardzo często słyszy, że ktoś bogaty pomaga komuś biednemu w taki sposób, że...
No niestety to połączenie się nam nie udało. A to był...
Ja wrócę do tej myśli, uzupełniając tu wypowiedź Zenona. Mianowicie... To, co Kościół zrobił w tej teorii pieniądza i jego roli w życiu społecznym, gospodarczym, to jest najpierw jasna wykładnia tego, że Kościół nie jest za tym, żeby ludzie żyli bez własności, bez dóbr materialnych. Kościół potępił w swoim nauczaniu nie jeden raz, i to już od samych początków, likwidując różnego rodzaju herezje, tych, którzy głosili, że Chrystus wzywa wszystkich do tego, żeby się wyzbyli dóbr i po prostu nic nie posiadali, tylko na jego wzór, jak on o sobie mówił, że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy złożyć, a lisy mają nory, a on nie ma gdzie głowy. To od razu trzeba sobie powiedzieć, że Kościół tu jednoznacznie takie koncepcje odrzuca. Każdy ma prawo do posiadania, narody mają prawo do tworzenia dobra społecznego, którym będą się dzielić, czyli tutaj co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast Kościół wprowadził też, myśmy tutaj mówiąc o pracy ostatnio, trochę dotknęli tego problemu, mianowicie, że pieniądz powinno się zdobywać uczciwą pracą za odpowiednim wynagrodzeniem. Że dzisiaj uczciwą pracą narody się bogacą, prawda? Ale nie tylko, każdy z nas. Jeśli chce dojść do jakiegoś stanu posiadania, to powinien mieć prawo do takiej pracy, która będzie właściwie odpowiednio wynagrodzona. Mówiliśmy tutaj przy okazji pracy, że to powinna być taka praca, która zapewni płacę rodzinną, czyli pozwoli utrzymywać rodzinę na takim poziomie, żeby wystarczyło dla nich, ale jednocześnie, żeby mogli też się podzielić z biedniejszymi, jeśli mają taką ochotę czy taką wizję dzielenia się. To jest jedna rzecz. A druga, nauczanie Kościoła, czerpiąc z Biblii, podkreśla, że powinniśmy piętnować wszelkie nieuczciwe sposoby bogacenia się. Nieuczciwe. Czyli to może być kradzież, to może być oszustwo, to może być rozbój, to może być próba wyłudzenia. No tutaj wszelkiego rodzaju działania, które pozwalają jednemu wzbogacić się kosztem drugiego albo społecznego dobra, Kościół jasno tutaj wyraża się jako ten, który ma prawo osądzić takie działanie, że to jest działanie nieetyczne, niemoralne. Bo to jest przeciwko kodeksowi, czyli przeciwko Bożym przykazaniom, ale też przeciwko Bożemu prawu zapisanemu w sumieniu.
Przeciwko godności człowieka.
Oczywiście.
Pan Wiktor się ponownie do nas dzwonił. Bardzo prosimy.
Tak, właśnie dzwoniłem z komórki, a komórka mi zdechła, teraz dzwonię ze stacjonarnego. No więc ja chciałem zwrócić uwagę na jedno bardzo niedobre zjawisko, które ma miejsce chyba w całym świecie, nie tylko u nas, że po prostu... Ktoś bogaty pomaga komuś biednemu w taki sposób, żeby tego biednego po prostu upokorzyć, żeby go wpakować w kompleks, po co ja właściwie na tym świecie żyję, skoro nic nie mam, prawda? No i co jeszcze? No druga sprawa, że prawda, ci, którzy źle myślą o Kościele, to o na przykład rzekomym o rzekomej pazerności Kościoła będą trąbić, póki będą żyć i im się tego przetłumaczyć nie da, a że inni robią o wiele gorsze przekręty, prawda, no to wszyscy dobrze wiemy, prawda, no nie. No to tyle, ja chciałem powiedzieć, z Bogiem i z Maryją.
Dziękujemy.
No to jest bardzo, to pan Wiktor poruszył niezwykle ważny, często też przez papieży poruszany problem, właśnie relacje między tymi krajami bogatymi i biednymi, że te wszelka pomoc finansowa, którą się udziela biednym krajom gdzieś w Afryce, je uzależnia. One się nie daje, jak to się to obrazowo mówi, nie daje się im wędki, żeby oni sami mogli zacząć łapać ryby, tylko daje im się ryby, za które muszą jeszcze zapłacić. Więc rzeczywiście to znalezienie dobrego systemu takiego pomagania drugiemu człowiekowi, czy to państwu, czy konkretnej osobie, żeby to nie uzależniało, tylko dawało człowiekowi poczucie godności i otwierało przyszłość, nie? On ma jakieś możliwości, no jest niezwykle, niezwykle ważnym i myślę też w sytuacji kredytów, no bo to jest też jedna z form, można by powiedzieć, takiego używając już tak bardzo ostrego sformułowania, współczesnego niewolnictwa. No bo jest to forma uzależnienia, kiedy otrzymujemy kredyt, ale później przez długie lata jesteśmy zobowiązani i ta umowa jest tak ściśle skonstruowana. Wiemy, jakie debaty toczą się publicznie na temat tych osób. Jak rozwiązać taką pomoc dla człowieka, który potrzebuje takiego wsparcia, żeby to go nie uzależniało? Ja chcę powiedzieć, że akurat jako palotyni w wielu miejscach na misjach pracujemy, no to jest nasza podstawowa rzecz. Tak zbudować misje, księża redemptoryści też pracują w wielu miejscach, tak zbudować kościoły lokalne, żeby one tam na miejscu były samowystarczalne, żeby oni sami sobie poradzili, żeby umieli przetrwać bez naszej pomocy już. To jest ideał, który nam towarzyszy przy tworzeniu wspólnot, szkół, jakichkolwiek dzieł, jakie tworzymy w krajach misyjnych. To jest dla nas oczywiste, dla misjonarzy w różnych zgromadzeniach zakonnych.
Ja bym tu dodał do tego, bo to pan Wiktor dwa problemy poruszył. Ja tak króciutko, najpierw do tego pierwszego. No, Chrystus nam mówi, że jeśli dajemy jałmużnę, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Róbmy to w ukryciu, bo ojciec, który widzi w ukryciu, wtedy mu odda, prawda? I to jest ten szacunek. Nie trąbię wszystkim, że ja pomagam, tylko robię to w cichości, tak żebym miał poczucie, że ja szanuję godność tego człowieka, który niekoniecznie chciałby, żeby inni wiedzieli o tym, z jakimi problemami się boryka. Więc tutaj to jest Ewangelia, tu bardzo powiedziałbym tak precyzyjnie nam mówi, jak powinniśmy pomagać tym ludziom biednym. A druga rzecz, to co tylko wspomniał, ja myślę, że będziemy mieć więcej czasu w audycji radiowej i ten temat szerzej potraktujemy, odnośnie bogactwa Kościoła. Otóż przyjmijmy taką zasadę, odpowiadając tym, którzy nam zarzucają Kościołowi, że jest bogaty. My naprawdę tego nie posiadamy dla siebie. My tylko tym zarządzamy i używamy razem ze wszystkimi. Jeśli Kościół jest, to jest dla wszystkich. Dla tych, którzy się tam modlą, dla tych, którzy go zwiedzają, dla tych, którzy podziwiają jego architekturę, bo im jest przyjemniej widząc piękno świątyni, która ma jakoś go odnosić do niebios i kierować jego wzroki, myśli i uczucia ku tym wartościom wyższym. Więc jeśli tak od tego zaczniemy, że my naprawdę nie posiadamy, my tylko zarządzamy i używamy. Ta mądrość Kościoła, to ja myślę, polega na tym, że to, co posiadamy, potrafimy tak dzielić, żeby wszystkim, którzy są najbardziej potrzebujący, do nich dotrzeć. Bo ja myślę, że to jest druga bardzo ważna cecha działalności Kościoła, że on pomaga tam, gdzie już nikt nie pomaga. Jest obecny z tą pomocą tam, gdzie prawdopodobnie nikt by nie dotarł.
Właśnie, jest też przede wszystkim ten ewangeliczny testament, zaufanie Panu Bogu, jak Jezus zachęca, byśmy mieli ufność w Pana Boga. I jeżeli się wielu ludzi razem zbierze, to okazuje się z tej ufności w Boga też proporcjonalnie rośnie wrażliwość na brata i nigdy nie zostawimy brata samego w potrzebie. I to jest to piękne doświadczenie, ta piękna przygoda chrześcijaństwa, że właśnie wdowi grosz jest bogactwem Kościoła, a jesteśmy oskarżani, że ten Kościół jest bogaty. I jak to jest powiedziane, ja myślę też, kiedy wielu z nas miało okazję odwiedzać naszych współbraci na misjach, gdzie tamtejsza ludność nie jest w stanie nawet uzbierać pieniążków na to paliwo, żeby ten misjonarz mógł dojechać do danej kaplicy. Nie, czasami nie jest w stanie, przecież w jedną niedzielę, czasami raz na miesiąc, prawda? Ale właśnie, żeby nie... Też i Polacy w tej chwili coraz bardziej, też Kościół w Polsce jest coraz bardziej ofiarniejszy, ile buduje kościołów. I właśnie ci misjonarze są bardzo wdzięczni, że mają to zaplecze w Polsce, że tam nie zostaną zostawieni, a wiedzą jedno. Nie są w stanie sami tam przeżyć z tego, co podaruje tamtejsza ludność, tamtejsza wspólnota chrześcijańska. Ale jest już następny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stefan z Michałowic.
Witam pana Stefana.
Więc ja chciałem najpierw odnieść się do tego bogacenia się i u ludzi biednych w naszym kraju, obecnie w naszym kraju. Więc ta sytuacja, która w tej chwili jest od iluś lat, od tych 8 lat, jest taka, że oczywiście ci, którzy rządzą w tej chwili, nie, którzy mają władzę, to znaczy PSL i Unia ta, i
PO. Platforma Obywatelska.
Tak, PO, Platforma Obywatelska. Więc oni powiadają, że oczywiście posiadają władzę, ale to władzę rozciągnęli na majątek narodowy. To znaczy w nieokreślony sposób, w okrutny sposób bogacą się, maksymalnie się bogacą. Oni rzeczywiście doszli do komunizmu takiego, jak powiedział Chruszczow, że każdemu według potrzeb. Oni mają według potrzeb. Jeżeli mają pensje wszędzie po 50, po 100 tysięcy i więcej miesięcznie lub panowie ministrowie, którzy na 3 miesiące przychodzą do władzy, na ministra, dostają, później odchodzą i tam rotacja jest, po milionie odpraw dostają i tak dalej, i tak dalej. Środki przekazu, to znaczy wszyscy dyrektorzy, począwszy z tym zarządem radia i telewizji, tej kłamliwej telewizji, na której nikt nie powinien grosza dawać, nie? Więc oni również mają niesamowite sumy, którymi się dzielą bez przerwy, więc mają według swoich potrzeb. Więc to jest to nachapanie się, maksymalne okradzenie społeczeństwa. I wtedy w tym społeczeństwie powstaje bardzo duża rzesza ludzi ubogich, biednych, wyrzuconych z mieszkań. No proszę sobie wyobrazić, podnosi się czynsze na przykład w takiej Warszawie czy w Krakowie o 1000%, czy o ile przez ostatnie lata. No więc ci biedni ludzie, którzy mieszkali, emeryci, różni inni, starzy ludzie, którzy od pokoleń mieszkali w tych mieszkaniach, oni muszą je opuścić. Zostają często pod mostem mieszkają, są bezdomnymi, ubogimi, oni takich czynszów nie opłacą. A po co się to robi? Dlatego po to, że już są tacy przygotowani, którzy te mieszkania wykupują. I ta rzesza rośnie, I wtedy, no oni są wspaniali, wspaniałomyślni, oczywiście robią charytatywne różne spotkania, dają na biednych, nie te ochłapy, nie. Ale to jest zamierzona rzecz, to w ich mentalności i w systemie tego rządzenia. Zrobić ubogich, maksymalną ilość biednych ludzi ubogich, którymi będziemy rządzić na ochłapem jakimś, no, jakimś tam datko jakoś. No i będziemy oczywiście pokazywać, jacy my jesteśmy wspaniali. Oczywiście jest Caritas. Caritas w Kościele był najlepszą instytucją i jest obecnie najlepszą instytucją, która najuczciwiej dzieli wśród biednych, gromadzi oczywiście fundusze i dzieli, bo z tych funduszy, które gromadzi, 90% przechodzi na tych biednych. To parę procent jest na utrzymanie tego Caritas, nie? Natomiast taki owsiak, proszę bardzo, pan owsiak gromadzi wielkie rzesze, wielkie ilości pieniędzy. Tytle w tym błocie to Polską Młodzież i tym się szczyci. Natomiast z tego, co nagromadzi tych pieniędzy, to ponad 40% idzie na koszty, na jego utrzymanie, na utrzymanie tej kliki, na środki przekazu, którego reklamują. No i oczywiście no, on jest wspaniały, on jest herosem, on jest wielkim człowiekiem, on jest świętym omalże, nie? Więc natomiast Caritas, jeszcze raz wracam do Caritasu, no nie tapla żadnej młodzieży w błocie, w cichy sposób, spokojny gromadzi te fundusze, duszę i rzeczywiście pomaga. Tak jak pomagał przed wojną, tak pomaga i dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, przecież ja pamiętam, mieszkałem gdzieś blisko takiego Lubartowa, gdzie były po wojnie jeszcze dwa klasztory, które te klasztory miały duże działki. I ci ludzie, zakonnicy, co dzień pracowali, byli przykładem dla okolicznych miejscowości w uprawach, we wszystkim. Uprawiali to swoje ziemię, z tego się żywili, utrzymywali. No, natomiast później komuniści oczywiście wszystko odebrali. I odebrali Kościołowi wszystko. Nie. Kiedy teraz Kościół gromadzi, znów, znaczy odzyskuje, mało część tylko odzyskał swoich dóbr materialnych, jeżeli chodzi o ziemię, o budynki. Więc kiedy gromadzi i buduje szkoły, buduje, znaczy posługi szpitalne, dokonuje ochronki, domy starców i tak dalej, no to taki Palikot, czy jakiś tam w Poznaniu, ten, nie wiem, tam ten prezydent miasta powiada, że no to okradanie społeczeństwa jest, nie, należy to. No już nie będę dalej mówił, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. A jeżeli chodzi o uchodźców jest to masońska specjalność w tej chwili, tej grupy masońskiej, która rządzi światem, żeby rzeczywiście to Europę zalać tymi ludźmi wyznania Allaha, że może w ten sposób to chrześcijaństwo powoli zniszczymy. Nawet i w takiej Europie. Bo jeżeli wprowadzimy 1, 2, 3 Mahometan, no to oni się jeszcze będą mnożyć, oni jeszcze sprowadzą rodziny i może w ten sposób to chrześcijaństwo zniszczymy. Taki to jest cel. Ale ci ludzie zaczynają prowadzić rozwój w całej Europie. O tym się nie mówi. O tym się nie mówi, tylko nam się opowiada, że my mamy przyjmować, oczywiście pomagać. Tak, pomagać, ale swoim Polakom, którzy gdzieś tam w Kazachstanie mieszkają, gdzieś tam jeszcze uciekają, są ubodzy, chcą wrócić do kraju, to się nie pomaga. Szczęść Boże, przepraszam, dużo mówiłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie Stefanie, pozwoli pan do końca swoje poglądy wypowiedzieć, ale jeżeli też tu proszę o komentarz naszych gości w studiu. Pierwsza może moja taka refleksja. Rzeczywiście w tej wypowiedzi pana Stefana, myślę, można zauważyć taki aspekt, że pieniądz to bardzo często jest najlepszy termometr hipokryzji, która w danej społeczności, prawda, panuje. I też odwołuje się do sceny ewangelicznej, kiedy Jezus spogląda z uczniami na tych, którzy dary składają do właśnie tej skarbonki świątynnej i mówi do tej wdowy, która jeden grosik dała, ale on wie, co ten grosik znaczył, że dała wszystko, co posiadała. Natomiast inni dają, ale z tego, co im zbywa. Czy przy tej okazji też, owszem, ogromna ostrożność dla każdego z nas, że tak łatwo nam nie wolno oskarżać czy oceniać, bo by trzeba było zaglądać do sumienia drugiego człowieka, prawda? Czy dał z tego, co mu zbywa, czy naprawdę dał ze szczodrego serca. Ale widzimy, że rzeczywiście trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z chorym społeczeństwem, kiedy nagrywa się, no właśnie, właściwie to pewne, są nagrane wręcz pewne fakty, które świadczą, jak rządzący lekceważą społeczeństwem, które żyje w biedzie. I kiedy nowy prezydent mówi o głodujących dzieciach w Polsce, którzy są, nagle politycy, parlamentarzyści huczą, prawda, w sali Parlamentu Polskiego.
Ja myślę, że tak, ta wypowiedź pana Stefana, ona nam pokazuje taką bardzo ważną różnicę pomiędzy dobrami, pieniędzmi, które są prywatne i te, które są publiczne, bo to jest bardzo ważna różnica. Znaczy są pieniądze, które płyną z naszych wspólnych składek na podatki, nie wiem, na jakieś różne cele i które należą wtedy do nas wszystkich, a są nasze prywatne, więc ja myślę, że no, prywatnymi to my nie szastamy aż tak chętnie i raczej próbujemy je bardzo rozsądnie wykorzystywać. Natomiast jeżeli coś jest wspólne, z czego można zaczerpnąć i nie ma za tam odpowiedzialności wielkiej, no to wtedy pokusa staje się znacznie większa. Więc ja myślę, że odpowiedzialność osób, które zarządza, a trzeba to sobie jasno uświadomić, że ci wszyscy, którzy pełnią funkcje państwowe, administracyjne, oni żyją z naszych, konkretnie z naszych podatków, to są nasze wspólne pieniądze. To trzeba sobie ciągle powtarzać i myślę, że społeczeństwa obywatelskie one potrafią mieć tę świadomość, jeżeli nawet w jakimś urzędzie ktoś nas źle traktuje, to można z uśmiechem na ustach powiedzieć, ale pani tu pracuje dlatego, że ja zapłaciłem mój podatek też. Ta świadomość tego, że jestem urzędnikiem na usługa społeczeństwa i państwa, no swego rodzaju misja, nie chcę użyć słowa pokora wręcz, dla tych, którzy taką funkcję pełnią, myślę, że jest dobrą cechą i życzyłbym sobie, żebyśmy mieli jak najwięcej takich odpowiedzialnych w naszym aparacie państwowym, którzy odpowiedzialnie będą operować tymi pieniędzmi, które są im powierzone z naszego wspólnego dobra.
Ja bym tu dodał, że taka pokusa zdobycia pieniędzy za wszelką cenę zawsze prowadzi do przestępstwa. Można powiedzieć, że jeśli rozwija się przestępczość w społeczeństwie, to tu trzeba szukać źródeł. To jest próba zdobycia pieniędzy za wszelką cenę. Ale można te pieniądze zdobywać za wszelką cenę rozbojem, ale można też w rękawiczkach, biorąc właśnie z tych wspólnych pieniędzy, które należą do wszystkich. I to jest bardzo, tak jak tu ojciec powiedział, hipokryzja i obłuda, bo zasłania się tym, że on wykonuje tak odpowiedzialną pracę albo tak dużo od niego zależy i decyzje jego mogą wpłynąć na tyle innych spraw, że on musi być dobrze wynagradzany, bo inaczej pójdzie do konkurencji, prawda? To oczywiście jest nieprawda. W normalnym, zdrowym społeczeństwie, tak jak powiedzieliśmy, wynagradza się płacę zgodnie z tym, na ile on tę pracę wykonuje. Kompetentnie, zgodnie z wykształceniem, z doświadczeniem, które zdobył, ale nie dlatego, że od niego zależy zbawienie świata czy zbawienie naszej gospodarki. To jest jedna rzecz. A druga, ja tu wyczułem u pana Stefana takie drugie dno. Mianowicie zagrożeniem dla gospodarki, ale też dla ekonomii państwa jest pusty pieniądz. To wyobraźmy sobie, że pieniądz zdobyty nieuczciwie, wprowadzony w system finansowy państwa, może go zachwiać. Czyli jeśli jest dużo pieniądza zdobywanego nieuczciwie, nieopodatkowanego, z szarej strefy, z rozboju, właśnie z działalności przestępczej i on zostaje wprowadzony, ten pieniądz, w system finansowy państwa, może tym systemem zachwiać. Może zachwiać każdą władzą. I tutaj naprawdę nam jest potrzebna społeczna kontrola, już od samego dołu. Bo to, co dzieje się w samorządach, to, co się dzieje w naszych lokalnych społecznościach, jesteśmy w stanie skontrolować. Mamy prawo zapytać, jak są wydawane podatki w moim mieście, w mojej gminie, w mojej wiosce. I to jest do sprawdzenia. To daje nam prawo, które mamy. Tylko mało kto na razie z niego korzysta.
Właśnie, czy jako też i społeczeństwo jeszcze bardziej nie powinniśmy właśnie dopominać o tę klarowność. Mówić, nie wiemy tak naprawdę, na ile jest zapożyczony nasz kraj. Czy to nie jest właśnie dowód, jak bardzo jest kulawe prawodawstwo, że ci, którzy są obdarzeni tym zaufaniem społecznym i dzielą właśnie pieniądz wspólny, dobro wspólne narodu, właściwie nie mają żadnych granic w tym dzieleniu. Tak samo myślę, to tu w wypowiedzi pana Stefana nawiązał też do właśnie ważnej rzeczy. Europa zmusza, żeby wszyscy się dzielili równo, ale na przykład Europa milczy, jeżeli jedno mocarstwo z Rosją robi jakieś kontrakty finansowe i już drugą nitkę rurociągu, prawda? No czyli prawda. Możemy się domyśleć, jakie zyski będą czerpać.
I tu jest mowa o solidarności.
Jest, właśnie. I tu jest mowa o solidarności.
Jak
nie?
Ktoś powiedział, solidarność została pogrzebana wraz z rurociągiem na dnie Morza Bałtyckiego. I trochę jest tym prawdy.
Czyli myślę, że ludzie mają prawo też krzyczeć wówczas, kiedy czują, że dzieje się wielka niesprawiedliwość, a hipokryzja jest codziennością.
No, trzeba tutaj może też dodać, jeżeli już tak odnosimy się do takich wydarzeń z ostatnich lat, no w Polsce jest instytucja, która kontroluje wydatki pieniędzy publicznych, czyli tych, które pochodzą z naszych wspólnych pieniędzy. Jest to NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli. No i wiemy, że też ostatnio stało się tak, że ta instytucja straciła dość dużo zaufania. I to jest niezwykle takie smutne i niebezpieczne, jeżeli tego rodzaju instytucje, które mają się zajmować kontrolą wydatkowania naszych publicznych pieniędzy, tracą społeczne zaufanie z jakichś powodów. Ja nie znam, ja nie chcę teraz w żaden sposób tego oceniać, ale jako fakt społeczny, jeżeli coś takiego ma miejsce, no to nie można się dziwić, że społeczeństwo jest nieufne, a nieufne społeczeństwo, brak zaufania, no to życie w społeczeństwie, w którym się nie ma zaufania do władzy, no staje się bardzo, bardzo trudne. To tak jako też pewien komentarz dotyczący tego, o czym rozmawiamy dzisiaj. Instytucje powinny być klarowne i przejrzyste. Wtedy ludziom no jest łatwiej zaufać. Wiedzą, że to jest dobrze spożytkowane. Moje zaangażowanie, mój wkład jest dobrze wykorzystywany.
W tej części telewizyjnej, myślę, chcemy spuentować czymś bardzo pozytywnym. Ja bym zaproponował, trzeba nam wrócić do tego ideału prawdziwego, normalnego, zdrowego, ewangelicznego podejścia do pieniądza, do gospodarzenia pieniędzmi w normalnej rodzinie, prawda? Gdzie my wiemy, że to jest pieniądz wspólny i tatuś pracuje, mama pracuje tak jak potrafi i pracuje dla tych dzieci, żeby chleba nie zabrakło, żeby było w co ubrać i już jeżeli oszczędza, to właśnie nie dla siebie, ale żeby ich dzieci kochane miały pewną przyszłość, prawda? Więc rodzina. Trzeba nam jednak wciąż troszczyć.
To podstawowy model dla wielu, wielu
to mówimy w przeddzień, prawda, życia. Synodu poświęcony rodzinie, jakim skarbem jest zdrowa, normalna rodzina. Mówimy polska rodzina.
Kto kocha Boga, jak nauczał Maksym Wyznawca, nie może zatrzymywać pieniędzy dla siebie. Bo co płynie z miłości do Boga? Właśnie to, że człowiek ma wtedy udział w sprawiedliwości i dobroci Boga. Jeśli kocha Boga, to rzeczywiście będzie umiał spojrzeć oczami Boga na potrzeby innych i naprawdę dostrzeże możliwość pomocy i dzielenia się z innymi.
Bardzo dziękuję naszym gościom. Nie żegnamy się jeszcze, bo część druga nastąpi w Radiu Maryja. Za ten czas poświęcony studiu telewizyjnym Telewizji Trwa. Państwu dziękujemy za to bycie z nami, za włączenie się właśnie duchowe czy poprzez też telefony. I zapraszamy o 21.30 ciąg dalszych. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.